Tak, Panie, kochamy Ciebie. Dziękujemy Ci za błogosławieństwo, że mamy Twoje słowo, że mamy te wzory, przez które możesz do nas mówić. Modlimy się o to spotkanie. Gdy będziemy przyglądać się wzorowi, jakim była Rut, Panie, przyjdź do nas, świeć na nas, obyśmy weszli w głębsze znaczenie tej księgi. Co to znaczy przyłączyć się do Ciebie, do Twojej ekonomii, odzyskać ziemię, nasze dziedzictwo? Panie, być w stanie sprowadzić się na ziemię, mieć udział w Twoim wcieleniu. O, dziękujemy Ci, Panie, za to. Panie, świeć na nas. Chcemy Cię zdobyć, zdobyć ziemię, a także być w tej ziemi, byś mógł powrócić. O, możemy sprowadzić Cię z powrotem na tę ziemię. Panie, błogosław nasz czas. Prawdziwie zwracamy się ku Tobie, byś mówił do nas. Oświecił nas, Panie. Amen. Chwała Panu. Tematem tego szkolenia jest starotestamentowe wzory sióstr użytecznych dla Boga i Jego ekonomii. Głównie przyglądamy się trzem siostrom, tak? Rahab, Deborze i Rut. O Rahab czytamy w Księdze Jozuego. Księga Jozuego to księga, którą dobrze się czyta. Na początku Księgi Jozuego, to trochę zaskakujące, szpiedzy udali się do dobrej ziemi, żeby zabrać Rahab. Żeby stała się ona przodkiem Chrystusa. Żeby przez nią przyszedł Chrystus. To był cel ich wyprawy. Gdy czytamy resztę tej księgi, mówi ona o wzięciu w posiadanie ziemi, którą Bóg im obiecał. Była to ziemia, którą Bóg obiecał Abrahamowi. Była to ziemia, o której Bóg mówił Mojżeszowi, że ma wyjść z Egiptu i wejść do ziemi zgodnie z Bożą obietnicą. A następnie czytamy o zajmowaniu tej ziemi krok po kroku. To ekscytująca lektura. Widzimy tam Boże przemawianie i to, w jaki sposób postępuje ze swoim ludem. Następnie przechodzimy do Księgi Sędziów. I Księga Sędziów bardzo rozczarowuje, ponieważ czytamy tam, że starsi, którzy żyli za dni Jozuego, byli wierni. Ale ci, którzy pojawili się po nich, byli upadli. I w Księdze Sędziów ma miejsce 7 cykli, które tak naprawdę pokazują ciągły upadek. Troszkę ożywienia, a potem znowu upadek. Gdybyśmy mieli tylko Księgę Sędziów, moglibyśmy pomyśleć, że już koniec z Bożą ekonomią. Księga ta nie kończy się w pozytywny sposób. Ale mamy Księgę Rut, która jest niczym dodatek do tej księgi. Została napisana w tym samym okresie i w Księdze Rut, jak jest to napisane w pierwszym punkcie rzymskim, Księga Sędziów to księga o żałosnych dziejach Izraela, mrocznych i nikczemnych. Księga Rut, dodatek do Księgi Sędziów, to wspaniała historia pewnej pary. Jasna i aromatyczna. Główna bohaterka tej historii, Rut, jest niczym lilia, która wyrasta z ciernistego krzewu i niczym jasna gwiazda, która świeci w ciemną noc. Gdy zatem popatrzycie na nią, możecie stwierdzić, rety, ta księga to niesamowita historia miłosna. Siostry, lubicie czytać Księgę Rut? Nie jesteś zamężna, czytasz ją i zaczynasz zastanawiać się, gdzie jest mój Boaz. To piękna księga, zachwycająca. I czytamy dalej. Rozdział pierwszy. Większość rozdziału pierwszego Księgi Rut Mówi o odstąpieniu przez Elimeleka od odpoczynku w Bożej ekonomii. Dlaczego jest tu powiedziane w Bożej ekonomii? Tak naprawdę to odstąpienie od odpoczynku, odpoczynek przedstawia dobrą ziemię. Gdy Bóg obiecał dobrą ziemię, powiedział o niej jako o ziemi odpocznienia. Wiecie, jeżeli jesteście osobą żyjącą na ziemi, a nie macie żadnego obywatelstwa, nie macie odpoczynku. Są uchodźcy, są tak zwani bezpaństwowcy. Nie należą do żadnego z krajów. Nowa Zelandia to niewielka wyspa w tym wielkim świecie, ale jest naszym odpoczynkiem, mówiąc z ludzkiego punktu widzenia. Jeżeli podróżujesz za granicę i spotkasz innego Nowozelandczyka, jesteś bardzo szczęśliwy, gdy widzisz, spotykasz innego kiwi, a gdy już podróżujesz przez jakiś czas, widzisz tyle interesujących rzeczy, ale tak dobrze jest wrócić do domu. To jest nasz kraj. Wiecie, w dużej mierze większość wojen toczy się o terytorium. Niektórzy mówią, 300 lat temu ta część należała do naszego kraju, potem zabrał ją wasz kraj, chcemy jej z powrotem. Hitler tym usprawiedliwiał rozpoczęcie II wojny światowej. Chciał odzyskać ziemię dla Niemiec. Większość wojen toczy się o terytorium. Nawet w Nowej Zelandii, w naszej historii, mamy okres wojen o ziemię. Korona, Brytyjczycy, walczyli z różnymi plemionami, żeby zdobyć terytorium. Ale gdy Biblia mówi o ziemi, ziemi, która była obiecana, dobrej ziemi, opisana jest ona jako nasz odpoczynek. Gdybyś był Izraelitą w Egipcie, czy miałbyś odpoczynek? Byłbyś niewolnikiem, straszne położenie. Tak więc pragnieniem Pana było wprowadzenie swojego ludu do dobrej ziemi. I ta dobra ziemia miała być dla nich odpoczynkiem, miała być ich domem. Ostateczny odpoczynek w dobrej ziemi miał miejsce za czasów Salomona, gdy zbudowano świątynię i przyszedł Bóg chwały i wypełnił świątynię. Był to najwznioślejszy moment w historii Izraela. Gdy nie było wrogów, wszyscy wrogowie byli pokonani, panował pokój, dobrobyt. Mieli świątynię, mieli Bożą obecność. Chwała Panu. To był prawdziwy odpoczynek. To było Bożym celem, gdy wywołał dzieci Izraela z Egiptu, by wprowadzić ich do ziemi, która miała być ich odpoczynkiem. Gdzie wszyscy oni czuliby, to nasz dom, to nasze miejsce. Miejsce, gdzie jest nasz Bóg, gdzie oddajemy Mu cześć i jesteśmy z Nim jedno. Oto odpoczynek. W posłudze mamy książkę zatytułowaną Wszechzawierający Chrystus. Książka ta omawia aspekty tej ziemi. Gdy Pan opisał tę ziemię w 12 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, przedstawił ją jako ziemię bogatą we wszelkie pożywienie, zwierzęta, minerały. I wszystko to, to w istocie obraz, typ Chrystusa. Gdy teraz przyglądamy się tej historii Rut i Noemi, które wracają do ziemi, patrzmy na nią jako na obraz nas, którzy wracamy do radowania się tym, co Bóg nam obiecał. Radowania się Chrystusem, który jest naszą pełną radością. O tym jest ta historia. To odzyskiwanie do radowania się ziemią. Gdy przyjrzymy się drugiemu punktowi rzymskiemu, czytamy w nim rozdział pierwszy Księgi Rut mówi o odstąpieniu przez Elimeleka od odpoczynku w Bożej ekonomii. Gdy czytamy tę historię, widzimy, że w ziemi Izraela panował głód. I Elimelek zdecydował się opuścić Izrael i udać się do Moabu. To tak naprawdę byli ich wrogowie. Moabici byli potomkami kazirodczego związku Lota z jedną z jego córek. Dziecko nazwane zostało Moab, jego potomkowie nazwani zostali Moabitami i wydany został Boży sąd, że nigdy nie mieli oni znaleźć się w domu Bożym. Mieli zakaz dostępu przez 10 pokoleń. Dla Izraelity, kogoś, kto jest prawdziwym, powołanym przez Pana we właściwym miejscu, opuszczenie tego było prawdziwym upadkiem. Jak się dowiemy, konsekwencje tego były bardzo poważne. Posługa używa tutaj określenia odstąpienie przez Elimeleka. To nie tylko dokonanie jakiegoś skrętu w daną stronę. Słowo to można też przetłumaczyć gwałtownie skręcić. Ci z nas, którzy mają prawo jazdy i kierują samochodem, wiemy, co oznacza to słowo. Kiedy dokonujesz takiego gwałtownego skrętu? Napotykasz jakąś przeszkodę na drodze i objeżdżasz ją dookoła. Wydaje się, że taki manewr jest konieczny. Wydaje nam się, że jest to konieczne. Gdy pojawia się głód w ziemi, czy myślicie, że koniecznym jest wyjazd i udanie się do innego kraju? Wydaje się to logicznym, prawda? Nikt nie powie, o, naprawdę źle postępujesz, opuszczając kraj. Nie, po prostu próbujesz zapewnić jedzenie rodzinie. Interesującą rzeczą pod koniec rozdziału pierwszego, gdy Noemi ostatecznie wróciła do ziemi, byli w niej wszyscy jej znajomi. A zatem, jak widać wyraźnie, niektórzy pozostali w ziemi, pomimo głodu. I wciąż pozostali przy życiu. Gdyby głód był naprawdę poważny, wszyscy by pomarli. Ale nie był on tak poważny. Bo dlaczego Bóg miałby powoływać swój lud, dać mu ziemię, a następnie zmieść ich wszystkich z powierzchni ziemi? To nie miałoby sensu. Elimelek zatem, to oczywiste, nie miał wyraźnej wizji Bożego zamysłu. I myślał jedynie o swoich własnych sprawach, o ochronie samego siebie, o zapewnieniu bezpieczeństwa rodzinie i tak dalej. Przybywał wyłącznie w tej sferze. Odnieśmy to do samych siebie. Co dla nas jest dzisiaj odpoczynkiem? Po pierwsze Chrystus, tak? I Kościół. Tu mamy odpoczynek. Mamy Chrystusa, mamy odpoczynek. Pan powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a ja dam wam odpoczynek. A zatem Chrystus jest odpoczynkiem i życie Kościoła jest odpoczynkiem. Możliwe jest więc dla nas dzisiaj w życiu Kościoła odstąpić. Pomyślcie jedynie. Co mogłoby spowodować, że odstąpilibyście od Chrystusa i życia Kościoła? Albo inaczej zadam pytanie. Czy kiedykolwiek odstąpiliście? Joyce, zajmujesz takie dobre miejsce w pierwszym rzędzie. Czy kiedykolwiek odstąpiłaś? Wielokrotnie? O, Panie Jezu. Okej. Czy mogłabyś dokonać małego wyznania co do swojego odstąpienia? Ku czemu odstąpiłaś? Odstąpiłaś od życia Kościoła do czegoś. Ku czemu odstąpiłaś? Okej. Zastanówmy się nad urazą. Czy gdy ktoś cię uraził, warte to jest tego, żeby odstąpić od Chrystusa? Kto nie został nigdy urażony? Paweł powiedział, uchybiamy w wielu sprawach. Prawdopodobnie niektóre z was zostałyście urażone przez kogoś dzisiejszego dnia. Nie wiem, ale być może zostałaś urażona. Joyce, mówiłaś o karierze. Żeby być w Kościele, mówimy o życiu Kościoła. Mamy spotkania, służby, praktyki, ale jesteśmy zbyt zajęci, bo odstępujemy ku karierze, tak? Bez wątpienia powróciłaś. Czyli odstąpiłaś, ale powróciłaś. Co sprawiło, że wróciłaś? To prawda. Możemy myśleć, że jeżeli pójdziemy w jakimś kierunku, uczyni to nas szczęśliwymi. To jest to, czego nam naprawdę potrzeba. Idziemy tą drogą i orientujemy się, że wciąż jest źle. Tak naprawdę jest tu gorzej niż w miejscu, z którego wyszliśmy. Gdy odstępujemy, to odciąga nas od Bożego interesu i Bożego błogosławieństwa. To, że w dobrej ziemi nastał głód, pokazuje, że w życiu Kościoła będą następowały trudne okresy. Ja przeżywałem trudne okresy w życiu Kościoła. W pewnym momencie przestałem przychodzić na spotkania. Ktoś tak mnie uraził, miałem zamęt wewnątrz, byłem tak zdenerwowany na coś, że pracowałem od świtu do nocy, żeby nie zwariować, żeby zająć czymś swój umysł. Mimo tego, że przytrafiają się nam okresy i epizody takie jak te, nie możemy naprawdę odejść. Jeżeli naprawdę odejdziesz, to wtedy jest to naprawdę poważna sprawa. Robisz sobie małe sela, robisz sobie małą przerwę na czucie urazy, czy coś takiego. Ostatecznie zostaniesz poprowadzony do tego, żeby powrócić, ponieważ czujesz się tak martwy. W ich przypadku odstąpili z powodu pożywienia. Odeszli stamtąd z powodu pożywienia. Niektórzy odstępują z powodu pieniędzy. Albo kariery. Albo rodziny. To uzasadniony powód odstąpienia. Nie masz jedzenia, pieniędzy, pracy. To wszystko uzasadnione powody. Ale o wszystko to można się zatroszczyć, będąc w życiu Kościoła. Nie musimy odstępować od życia Kościoła. Jeżeli widzisz, że to, co praktykujesz, odwodzi cię od praktykowania życia Kościoła, pamiętaj, że odstępujesz. Odstępujesz. Jeżeli szef mówi, chcę, żebyś pracowała 12 godzin na dobę, 6 dni w tygodniu, co odpowiesz szefowi? Nie. Bardzo podoba mi się historia młodego brata, który studiował na dwóch kierunkach i pracował w dość prestiżowej firmie. Pewnego dnia wezwał go do siebie szef i powiedział do niego, o której przyszedłeś dzisiaj do pracy? Odpowiedział, o 7:45? Okej, a o której wyszedłeś wczoraj? O 5:30? Moja praca jest od 8 do 5. Szef powiedział do niego, wiesz, o której ja przyszedłem? O 5:30 rano. Wiesz, o której wyszedłem? O 8:30 wieczorem. Popatrzył na młodego brata i powiedział do niego, jeżeli chcesz awansować w tej firmie, musisz żyć w taki sposób. A on odpowiedział, ja nie chcę żyć w taki sposób. Szef na to, jesteś leniwy. A on na to, składam wypowiedzenie. Nie chcę żyć w taki sposób. Dlaczego mamy prowadzić życie, które wyprowadza nas z rzeczywistości życia Kościoła, Bożego zamysłu? Możesz powiedzieć, może lepiej będzie, że zadowolę mojego szefa. Będę przychodził na siódmą, wychodził o siódmej. Wiecie, w niektórych krajach, pewnego razu byłem w Kuala Lumpur w Malezji, mieliśmy spotkanie, rozpoczynało się o 8:30, co jest dość późną porą na rozpoczęcie spotkania. Po 9:00 przyszli pewni bracia. Popatrzyłem na zegarek. Jeden z braci, którzy byli ze mną, wyszeptał mi do ucha: dopiero wyszli z pracy. Jeszcze nie jedli kolacji. O 9:30. Praktyka zatem w niektórych tych miejscach jest taka, że nie wychodzisz, dopóki nie wyjdzie szef. Dobry sposób na pracę za darmo. Szef po prostu zostaje dłużej, a wszyscy pracują dalej, bo wciąż jest szef. To straszne, jeżeli jesteś w takim środowisku. To wyprowadza cię z życia Kościoła. Myślę więc, że powinniśmy wziąć to pod rozwagę. Bóg obiecał, że wprowadzi nas do ziemi. Mogą pojawić się różne okoliczności, które mogą spowodować, że odstąpimy i opuścimy ziemię. Opuścimy radowanie się. Czy widzicie to? Że istnieje możliwość tego, że odstąpimy i rozminiemy się z Bożą ekonomią i Bożym zamysłem. Oto, czego możemy się nauczyć z tego przykładu w Księdze Rut. Punkt A. Księga Rut to księga o odpoczynku. Odpoczynkiem szabatu jest Chrystus jako nasz odpoczynek, przedstawiony w formie typu przez dobrą ziemię Kanaan. I mamy tutaj ten werset z Księgi Powtórzonego Prawa 12:9, gdzie czytamy: nie weszliście bowiem jeszcze do odpoczynku. Mojżesz mówi do nich: nie jesteście jeszcze w dobrej ziemi. Ale nie używa słowa dobra ziemia, nie weszliście do odpoczynku. Następnie w liście do Hebrajczyków czytamy, że Mojżesz mówił o innym dniu odpoczynku. Co wskazuje, że nie tylko dobra ziemia jest naszym odpoczynkiem, ale prawdziwym odpoczynkiem jest przyjście do Chrystusa. Nasza istota doznaje odpoczynku, gdy mamy Chrystusa i radujemy się Nim. Księga Rut, możemy zatem powiedzieć, jest obrazem osoby powracającej do radowania się, które Bóg zamierzył dla człowieka, by ten miał Chrystusa i Kościół jako swój dom. Punkt pierwszy. W Starym Testamencie dobra ziemia była odpoczynkiem, ponieważ można tam było zbudować świątynię. Świątynia ta była ostatecznym zwieńczeniem wejścia dzieci Izraela do dobrej ziemi. Dzięki tej świątyni Bóg mógł mieć swój wyraz i reprezentację, służące Jego królestwu, rządom i zarządzaniu. Tutaj odnośnik z pierwszej Księgi Królewskiej opisuje okres, kiedy miało miejsce poświęcenie świątyni za czasów Salomona. Złożonych wtedy zostało tysiące ofiar przez cały lud. Był to wspaniały czas świadectwa. Ostatecznie zstąpiła Boża chwała, napełniła świątynię. Boża obecność była nieomal fizyczna. Także kapłani nie mogli nawet wejść do świątyni. Jego chwała wyrażała się do takiego stopnia. Wiecie, bracia i siostry, gdy macie Chrystusa, macie odpoczynek. Ale jeżeli nie macie życia Kościoła, to wciąż nie macie pełnego odpoczynku. To interesujące, gdy po raz pierwszy zetknęliśmy się z życiem Kościoła w Los Angeles. Śpiewano wtedy wiele pieśni, bardzo prostych pieśni. Mam dom, dom w kościele, tu skończyłem moje poszukiwania. W tamtym czasie w Ameryce było tylko kilka miejscowych kościołów, ale były tysiące denominacji, dziesiątki tysięcy. I ludzie we wszystkich denominacjach mieli odczucie, że to nie jest to. To prawdziwie nie zaspokaja. Nie wiem, co miałbym jeszcze robić, nie wiem, dokąd mam się udać. Byłem w wielu miejscach i one wszystkie są takie same. Ale interesujące jest to, że kiedy przyszliśmy do kościoła, mieliśmy odczucie, że to nasz dom. O, dom w kościele! Tu skończyłem moje poszukiwania. Wraz z braćmi, którzy radują się przez cały czas. Często śpiewaliśmy tę pieśń we wczesnych latach. Ponieważ naszym przeznaczeniem jest nie tylko mieć w sobie Chrystusa, który jest naszym odpoczynkiem, ale by być w życiu Kościoła, który jest Jego ciałem, abyśmy uzyskali pełny odpoczynek. To dlatego jestem na ziemi. To jest życie Kościoła. Czy może to być ta grupka ludzi? Jak przybytek. Nie wyglądał tak wspaniale. Skóry borsucze, skóry morświnów. Jakiś surowy, stary namiot na pustyni, ale była w nim Boża obecność. Tak więc, gdy spotykamy się na podłożu kościoła, oddajemy cześć Panu i jest tam Jego obecność. Wtedy mamy prawdziwy odpoczynek. Musimy rozważyć. Powrót Rut z Noemi do Izraela był jej wejściem w pełny odpoczynek. Jej historia pokazuje pełnię odpoczynku, w jaki weszła. Popatrzmy do punktu drugiego. Chrystus jest dla świętych odpoczynkiem na trzech etapach. W wieku Kościoła, w tysiącletnim królestwie i w nowej Jerozolimie, w nowym niebie i nowej ziemi na wieki. To, czym się radujemy teraz, stanowi przedsmak pełnego smaku. Mamy przyrzeczone dziedzictwo. To jak przedsmak. Radujemy się Chrystusem jako naszym pokojem, zaspokojeniem, odpoczynkiem. Czy w tysiącletnim królestwie będzie to czymś mniejszym niż to? Czy czymś większym? Czymś większym. A co, jeżeli chodzi o Nową Jerozolimę? Czymś jeszcze większym. To coś ostatecznego, to pełnia. Widzimy zatem, że jest odpoczynek, w który wchodzi Boży lud. Jeżeli nie wszedłeś jeszcze do życia Kościoła, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak mógłbyś wejść do królestwa. A wy? Jeżeli nie cieszysz się Chrystusem obecnie, w życiu Kościoła, zbiorowo, w zbiorowym wyrazie, jak będziesz królował z Nim w tysiącletnim królestwie? W radości. Musisz mieć doświadczenia teraz, żebyś mógł doświadczyć wypełnienia tego podczas tysiącletniego królestwa. I dlatego podczas tysiącletniego królestwa mamy dwa aspekty. Aspekt zwycięzców, którzy zostają nagrodzeni, królują z Chrystusem, i mamy okres karcenia, gdzie ci, którzy nie są dojrzali i niedorośli, zostają wydoskonaleni. Nasze życie Kościoła zatem nie służy jedynie teraźniejszości. Nasze życie Kościoła służy wprowadzeniu tysiącletniego królestwa, sprowadzeniu z powrotem Pana, żeby Jego królestwo mogło być na ziemi. I to jest odpoczynek. Chwała Panu. Jestem tak szczęśliwy. Jestem tak szczęśliwy, że jestem w Kościele. Jestem tak szczęśliwy, że mimo tego, iż miałem kilka gwałtownych zakrętów, to wyprostowałem kurs i jestem z powrotem na drodze. Jestem w życiu Kościoła. Wiecie, znam takich, którzy radowali się życiem Kościoła, byli z nami na samym początku. Jeden z braci, który jako pierwszy skontaktował się ze mną, przyszedł do życia Kościoła, w następnym roku pojechał z nami do Ameryki, odwiedzał tam świętych wielokrotnie, usługiwał, kochał posługę, ale w pewnym momencie został odciągnięty przez myśli, że nie mamy odpowiedniego przyrostu. I słyszał o bracie Yonggi Cho, słynnym koreańskim pastorze mega kościoła, liczącego 500 000 członków. Zaczął czytać jego książki i zaczął być trochę niezadowolony. Pojechał do Korei i ostatecznie, gdy pojechaliśmy do Tajwanu na szkolenie, Kilka tygodni później opuścił Kościół. Musimy zapytać się, gdzie jest teraz? Gdzie jest teraz? Jest osobą, która była w wielu rodzajach grup. I myślę, że jedyną społeczność, którą ma teraz, ma z tymi, którzy byli kiedyś w Kościele. To interesujące. Święci, którzy byli w Kościele, doświadczyli prawdziwej społeczności, kiedy opuszczają Kościół, z jakiegoś powodu kończą, nie rozumiem tego, kończą w taki sposób, że spędzają czas z innymi, którzy opuścili Kościół. W pewnym czasie byliśmy u braci wolnych. Gdy opuściliśmy ich, nie spędzaliśmy już z nimi czasu. Później byliśmy u baptystów, opuściliśmy ich, nie spędzaliśmy już z nimi czasu. Po prostu szliśmy naprzód. Ale tutaj wygląda na to, że się zatrzymali. Mimo iż odeszli, jest coś, co nie pozwala im oddzielić się od innych, którzy odeszli. I mówią o Kościele, oczywiście nie pozytywnie, krytykują Kościół, mówią negatywnie, ale spędzają czas z ludźmi, którzy opuścili Kościół. Jak to się dzieje? Nie rozumiem tego. Ale smutne jest to, że gdy odstępujesz od dobrej ziemi, gdy opuszczasz życie Kościoła, nie jesteś w stanie iść naprzód. Nie jesteś w stanie iść naprzód. To coś takiego, że Bóg objawia siebie, objawia swoje serce, objawia Kościół, źrenice swojego oka, gdy pracuje na ziemi, by wytworzyć oblubienicę. Opuszczamy to? Do czego możemy się udać? Do czego możemy się udać? No, możesz pójść i grać jakąś muzykę w grupie, która cieszy się i klaska. Możesz to zrobić, ale nie jesteś w stanie iść naprzód. Przyszliśmy do życia Kościoła w 1970 roku. Ile to już lat? 51 lat. Od tylu lat jesteśmy w życiu Kościoła. Musicie się zgodzić, że mamy pewne doświadczenie. 50 lat. I obserwowałem ludzi, którzy odeszli z Kościoła. I obserwowałem współpracowników w dziele, którzy odeszli z Kościoła, starszych, którzy odeszli z Kościoła. I niektórzy z nich, miałem takie odczucie, że odniosą wielki sukces. Cokolwiek by nie robili. Niektórzy bracia, których znałem osobiście, gdy przyjeżdżali, mieszkali z nami, przeprowadzali konferencje, gdy opuścili Kościół, jeden brat w szczególności, byłem pewien, że odniesie sukces gdziekolwiek by nie poszedł. Ale wiecie, zdumiewające jest to, to dość oczywiste, ale zdumiało mnie, że nie był w stanie niczego zrobić, nie był w stanie niczego osiągnąć. Odszedł, umarł, to bardzo smutne. Kochałem go, szanowałem go, podziwiałem jego umiejętności i zdolności, ale nie był w stanie niczego osiągnąć. Umarł, można rzec jako ubogi stary człowiek. Rodzina w rozsypce, rozwiedziony z żoną, został z niczym. Gdy był w życiu Kościoła, miał wspaniałą służbę i funkcję. I zawdzięczał to oczywiście posłudze, ale myślał, że był kimś. A gdy odszedł, niczego nie osiągnął. To coś bardzo poważnego. I proszę, nie myślcie, że chcę kogokolwiek nastraszyć. Po prostu staram się pokazać, o co tu chodzi. Bo o tym jest mowa w tym poselstwie. Gdy zbaczasz, gdy odstępujesz i odchodzisz, nie jesteś w stanie iść naprzód. Nie jesteś w stanie iść naprzód. Ścieżka, którą obierzesz, będzie ścieżką w dół i będzie ścieżką cierpienia. Nie będzie to ścieżka błogosławieństwa. Przyjrzyjmy się punktowi B. Pokazuje, jak poważne było to, że Elimelek opuścił ziemię. To, że Elimelek opuścił dobrą ziemię, oznacza, iż odstąpił od odpoczynku w Bożej ekonomii. To naprawdę coś poważnego, prawda? Boża ekonomia to Boży zamysł, Jego zamiar. A w tamtym czasie polegał on na tym, żeby mieć naród Izraela jako swoje świadectwo i zbudować świątynię jako swój wyraz. Elimelek odstąpił od tego i tym samym odciął siebie od Bożej ekonomii. I dalej odstąpił od Betlejem. Gdy myślicie o Betlejem, co wam przychodzi na myśl? Pan urodził się w Betlejem. Odstąpił od Betlejem, miejsca, w którym miał się urodzić nadchodzący Chrystus, znajdującego się na terenach Judy, najlepszej części dobrej ziemi, na rzecz Moabu, kraju bałwochwalstwa. Więc jest w dobrej ziemi i jest tak naprawdę w miejscu, o którym proroctwo mówi, że narodzi się tam Chrystus. Ale odchodzi z tego miejsca, z tego najlepszego miejsca w Judzie i udaje się do Moabu, kraju bałwochwalstwa. Rety, to naprawdę poważna sprawa. Jakiekolwiek odstępstwo prowadzi cię do jakiegoś rodzaju bałwochwalstwa. Może to być stopień naukowy, praca, dom, samochód. Jakiekolwiek odstępstwo, które wyprowadza nas z tego miejsca, to coś bardzo poważnego. Teraz punkt C. Powrót Noemi do Ziemi Świętej był powrotem do odpoczynku w Bożej ekonomii z Moabu. Mamy tu do czynienia nie tylko z tym, że źródłem Moabu było kazirodztwo, ale jest to też kraj bałwochwalstwa. Gdy zachęcała swoje synowe, zachęcała je do powrotu do ich rodzin, do ich ludu i do ich bogów. Zobaczcie zatem, jak bardzo Noemi zeszła z właściwej drogi w swoim myśleniu. Do swoich synowych powiedziała: wracajcie do swoich bożków. Na szczęście Rut miała więcej światła niż ona i powiedziała: nie, chcę iść z tobą. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Rut miała więcej objawienia niż Noemi. Powróciła z Rut synową, którą dał jej Bóg w celu realizacji swojej ekonomii. Nie mamy tutaj podanych wersetów, ale jeżeli przeczytałybyście dalszą część rozdziału pierwszego, gdy Noemi i Rut powróciły, inne kobiety, które były w Betlejem, rozpoznały ją i powiedziały: o, to Noemi! Noemi wróciła. A ona na to: nie nazywajcie mnie Noemi! Nie nazywajcie mnie Noemi! Nazywajcie mnie Mara. Nazywajcie mnie Gorycz. Potem powiedziała: Wszechwystarczający postąpił ze mną bardzo gorzko. Pełna wyszłam, a Jahwe sprowadził mnie pustą. Jahwe uczynił mnie nieszczęśliwą. Wszechwystarczający postąpił ze mną surowo. O czym ona mówiła? Udała się do Moabu z mężem i dwoma synami. Mąż umarł. Potem umarli dwaj synowie. Miała powody do zgorzknienia? Ale to nie było działanie Jahwe. Ona sama wyszła z Bożego błogosławieństwa. Bóg jednak zamierzył ją błogosławić i posłużyć się nią, a także posłużyć się jej synową, która stała się przodkiem Chrystusa. Bóg to zamierzył. W jaki sposób miał spowodować, żeby wróciła? Musiał się z nią uporać. Ilu z nas odstąpiło i skończyło się to tym, że Bóg musiał się z nami rozprawić? Smutne jest to, że może być pełna goryczy. Możesz być pełna goryczy z powodu tych starszych, z powodu tej posługi, z powodu Witnessa Lee. To nie do wiary. Niektórzy z tych, co opuścili Kościół, zawładnęła nimi gorycz. Piszą kłamstwa, mówią wszelkiego rodzaju niedorzeczne słowa. Mamy siostrę w Hamilton. Zawładnęła nią gorycz. I w moim zrozumieniu jej sytuacji nie wiem nic o tym, żeby ktokolwiek wyrządził jej jakąkolwiek krzywdę. Ale ona ostatecznie opuściła Kościół. Myślę, że inicjatorem tego był jej mąż. Opuściła Kościół. Jedyne, co mogę tutaj upatrywać, to to, że musisz znaleźć sobie jakieś usprawiedliwienie tego, że opuszczasz Bożą ekonomię. Ponieważ nie jesteś w stanie usprawiedliwić tego na podstawie Biblii, musisz nabrać tych wszystkich szalonych wyobrażeń na temat tego, co niby robimy w życiu Kościoła. Byłem przez cały czas w życiu Kościoła, gdy ona była w życiu Kościoła i pomyślałem sobie, jak to możliwe, żeby doświadczała ona takich rzeczy? Ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wydaje się, że zawładnęła nią gorycz i jej myślenie zostało spaczone. Tak więc, czy nie myślicie, że lepiej byłoby lepiej, gdyby Elimelek i Noemi i dwóch synów po prostu zebrali się w sobie i przeszli przez czas głodu w dobrej ziemi? A nie, że opuścili Boży zamysł i znaleźli się w położeniu, w którym Bóg musiał się z nimi uporać i ich osądzić. Po czym zawładnęła Noemi gorycz z powodu tego, co się wydarzyło. Rety. Przejdźmy dalej. To bardzo poważne rzeczy. Zajmijmy się teraz dobrymi rzeczami. Co? Przejdźmy do osoby Rut. Amen. Rut wybrała cel, jakim było uczestnictwo z Bożymi wybranymi w radowaniu się Chrystusem i stała się ważnym Jego przodkiem, który pomógł w narodzeniu się Chrystusa w ludzkości. W ten sposób wybrała Boga i Jego Królestwo w celu realizacji Bożej ekonomii dotyczącej Chrystusa. Mamy więc pełną goryczy Noemi, dla której nie było już powodu do dalszego przybywania w Moabie. Nie ma już męża, nie ma już synów. Po prostu zamierza wrócić. Starsza zgorzkniała pani do swojego rodzinnego miasta. Ale jej synowa nie chce wracać do Moabitów, do bałwochwalstwa. Oświadcza: wracam z Tobą. Twój lud będzie moim ludem. Twój Bóg będzie moim Bogiem. Czy myślicie, że w tamtym czasie można było zobaczyć pozytywne świadectwo? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. Nie było tak chwalebnie. Było to pod koniec mrocznego okresu sędziów. To się działo w tamtym czasie. Ale Rut w jakiś sposób, trochę jak Rahab, uzyskała wizję. Zobaczyła, to tam powinniśmy być. I wybrała to. I ponieważ to wybrała, to zdumiewające. Oto Moabitka powinna nie mieć nic wspólnego z Izraelem, ale wybiera to i Bóg przyjmuje ją i uwzględnia ją w rodowodzie Chrystusa. Pokazuje to, że nie jest ważne, skąd pochodzimy, jak to widzimy u Rut. Wszyscy jesteśmy Rut. Czy wszyscy jesteśmy Deborą? Myślałem sobie, może nie jesteśmy Deborą, ale chcielibyśmy być. Ale możemy powiedzieć, że prawdopodobnie wszyscy jesteśmy Rut. Jesteśmy Rahab i prawdopodobnie jesteśmy Rut. Jesteśmy niegrzecznymi dziewczynkami. Ale dokonaliśmy właściwego wyboru. Nie jestem pewien, czy wspominałem o tym publicznie, ale to jedna z historii, jaką słyszałem o braciach pracujących na budowie sal spotkań w Ameryce. Jeden z braci, który nadzorował pracę, poprosił kogoś o przygotowanie jakiegoś elementu i osoba ta dokonała pomiaru, przycięła to i już to się nie nadawało do niczego. Popełniła wielki błąd. Brat, który to zrobił, przyszedł i przepraszał, a brat, który nadzorował, popatrzył na to i powiedział: jesteśmy niewłaściwymi ludźmi, ale jesteśmy we właściwym miejscu. Nie ma znaczenia to, że jesteś niewłaściwą osobą. Upewnij się, że jesteś we właściwym miejscu. Nie bądź grzeczną dziewczynką w Moabie. Powróć. Powróć do właściwego miejsca. To jest tak piękne. Trzeci punkt rzymski. Rozdział drugi Księgi Rut mówi o Rut jako o tej, która powróciła do Boga ze swego pogańskiego podłoża i skorzystała z prawa do uczestnictwa w bogatych płodach dziedzictwa Bożych wybranych. Był taki przepis ustanowiony przez Boga, że podczas żniw żniwiarze mieli zostawiać pokłosie dla ubogiego, dla przybysza, czyli dla cudzoziemców. Tak więc nawet w prawie nadanym Izraelowi Bóg zatroszczył się o przybyszów, żeby mogli zbierać zboże, które zostawili żniwiarze. I dla wdów. I Rut należała do wszystkich tych trzech kategorii. Była uboga, była przybyszem i była wdową. Skorzystała z przysługującego jej prawa. To trochę tak jak my, którzy grzeszymy, upadamy. Pan obiecał przebaczenie, jeśli wyznamy to i zwrócimy się do Niego. Korzystamy zatem z przysługującego nam prawa do wyznawania, wzywania imienia Pana, modlenia się i uzyskujemy błogosławieństwo. To dla ubogich, żeby mogli z tego skorzystać. Rut wróciła i czytamy w punkcie A. Ponieważ Rut miała potrójny status przybysza, ubogiego i wdowy, skorzystała z przysługującego jej prawa do zbierania pokłosia. Kiedy zbierała pokłosie, nie żebrała, lecz miała do tego prawo. Nie była więc żebrakiem, miała prawo udać się na pola. Jeżeli przeczytacie, i mam nadzieję, że uda Wam się przeczytać tę księgę przed następnym spotkaniem, będziecie mogli zobaczyć, że poszła na pole i zaczęła zbierać pokłosie na polu krewnego Noemi. Zapytał on, kim ona jest. Potem ktoś powiedział: o, to Moabitka, która przyszła z Noemi. Następnie powiedział: niech zbiera. I zostawcie coś dla niej. Wyciągnijcie trochę ze snopów. Nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób wyglądały w tamtych czasach żniwa. Ścinali zboże, związywali je w snopki i ustawiali w kopki. Nie ucinali kłosów, ustawiali pionowo całe łodygi powiązane w snopki. Ku naszemu zaskoczeniu w ubiegłym roku, kiedy podróżowaliśmy po Wyspie Południowej na wschodnim wybrzeżu, przejeżdżaliśmy obok pola, na którym zboże ustawione było w ten sposób. Dzisiaj zwykle do żniw używane są maszyny, więc nie widzimy tego, tylko samą powiązaną słomę. W prawie powiedziane było nawet, że jeżeli zbiera się snopki zboża, jeżeli podczas zbierania ich zostanie jakiś, nie wracaj po niego. Zostaw go dla ubogich. A Boaz powiedział: wyciągnijcie trochę ze snopów i zostawcie na ziemi dla niej. Pan uszanował go z powodu jego szczodrości, jego wiary i tego, że troszczył się o ubogich. Rut pracowała zatem i to było bardzo interesujące. Jego pracownicy powiedzieli mu: jest tutaj przez cały dzień i zrobiła sobie tylko krótką przerwę. Miała tylko krótką przerwę. Pomyślcie, co robiła? Chodziła po polu, szukając ściętego jęczmienia najpierw, potem była to pszenica. Chodziła po polu, szukała i zbierała leżące zboże i myślę, że zebrała wtedy efę ziarna pierwszego dnia. Co to oznacza? Fizycznie schylała się, zbierała zboże. Co to oznacza od strony duchowej? Jeżeli ziemia ta to Chrystus, oznacza to, że trudziła się na Chrystusie, starała się zdobyć Chrystusa, pracowała na Chrystusie. Wiecie, siostry, to wasze prawo. Powróciłyście do dobrej ziemi, do życia Kościoła, do Chrystusa i życia Kościoła. Możecie pracować, by zyskać więcej. Wiecie, mogła powrócić i siedzieć w domu i powiedzieć do Noemi: to twoje miejsce, nie znam tu nikogo. Masz tu krewnych, idź, powiedz im, żeby dali nam coś do jedzenia. Nie, była aktywna, poszła, zainicjowała to i robiła to przez cały sezon. Robiła tak przez cały sezon i ostatecznie, zobaczymy to jutro, zdobyła Boaza za swego męża. Punkt B. Boży przepis w kwestii żniw mówił, że Jahwe pobłogosławi dzieci Izraela, jeżeli zostawią one na narożnikach pól pokłosie dla ubogich, przybyszów, sierot i wdów. Włączone w to więc były także sieroty. Boaz okazał posłuszeństwo temu przepisowi i tym samym zaświadczył o swej wielkiej wierze w Jahwe. Zgodnie z Bożą suwerennością przepis ten napisano jakby dla jednej osoby. Rut. Miał on zastosowanie do Rut. Rut była osobą, wobec której wypełni się ten przepis. Tak jak Rut miała prawo do radowania się płodami dobrej ziemi po przybyciu do niej, tak i my mamy prawo do radowania się Chrystusem jako naszą dobrą ziemią po uwierzeniu w Niego. Więc po zbawieniu uwierzyliśmy w Niego, teraz mamy prawo do radowania się Nim i do coraz większego radowania się Nim. To, że Rut skorzystała z przysługującego jej prawa do pozyskania i posiadania płodów dobrej ziemi, oznacza, że po uwierzeniu w Chrystusa i organicznym połączeniu się z Nim w naszym połączonym duchu, musimy zacząć za Nim podążać, żeby Go zyskiwać, posiadać, doświadczać i Nim się radować. Chwała Panu. Jak powiedział dzisiaj Mark, jego mama narzekała, że wykorzystywał święta, żeby uczestniczyć w konferencjach. Dlaczego to robimy? Żebyśmy mogli zyskiwać Chrystusa. Żebyśmy mogli robić w Nim postępy. To nasze prawo. Macie prawo, siostry, trudzić się na Chrystusie, podążać za Nim, zdobywać Go. Jesteście zobowiązane do tego, abyście mogły wejść w Boży zamysł. Amen. Amen. Czy nie cieszycie się? Czy nie cieszycie się, że mimo iż mamy moabickie pochodzenie, podjęliśmy decyzję, chcemy przyłączyć się do Bożego ludu. A gdy wróciliśmy już do Chrystusa, do życia Kościoła, rozpoczynamy pracę i zdobywamy więcej Jego. Ostatecznie mamy udział w ostatecznym celu Boga, Jego powrocie. Chciałbym przeczytać wam kilka wersetów. Nie ma ich w planach, ale są pod koniec Księgi Rut. Te wersety są niesamowite. Dotyczą narodzin Obeda. Rozdział 4, werset 13. Boaz pojął więc Rut za żonę. A gdy z nią obcował, Jahwe sprawił, że poczęła i urodziła syna. Była w związku małżeńskim przez 10 lat z synem Noemi. Nie mieli dzieci, ale po ślubie Boaza i jest to właściwa osoba, jeżeli chodzi o rodowód. I Pan otworzył jej łono i urodziła syna. Wtedy powiedziały kobiety do Noemi: błogosławiony niech będzie Jahwe, który cię dziś nie pozostawił bez krewnego, i niech imię jego będzie głośne w Izraelu. Ujrzymy to jutro. Ten będzie dla ciebie tym, który przywraca życie i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż 7 synów. Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swoim łonie i była dla niego piastunką. A sąsiadki nadały mu imię, powiadając: Noemi narodził się syn, i nazwały go Obed. A ten był ojcem Jessego, który był ojcem Dawida. Zatem tylko 2 pokolenia przed królem Dawidem. Widzicie więc, że działo się to w okresie sędziów, nie w czasie królów. Werset 18. A tacy są potomkowie Peresa. Peres zrodził Hesrona. Hesron zrodził Rama. Ram zrodził Amminadaba. Amminadab zrodził Nachszona. Nachszon zrodził Salmona. Salmon zrodził Boaza. Boaz zrodził Obeza. Obed zaś zrodził Jessego, a Jesse zrodził Dawida. Jeżeli popatrzycie także do wersetu 11, czytamy tam: a cały lud, który był w bramie, to się działo zanim zawarli związek małżeński, a cały lud, który był w bramie i starsi rzekli: jesteśmy tego świadkami, niech Jahwe sprawi, żeby ta kobieta, która wchodzi do twojego domu, była jak Rachela i jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zdobądź sobie imię w Betlejem. Piękne, prawda? Mówią: niech twój dom będzie jak Rachela i Lea. Piękne, prawda? Ale popatrzcie na kolejny werset. Niech twój dom, przez potomstwo, które Jahwe da ci z tej młodej kobiety, będzie jak dom Peresa, którego Tamar urodziła Judzie. Dlaczego miałbyś kogoś błogosławić i mówić: niech twój dom będzie jak dom osoby, która narodziła się z kazirodztwa? Tamar była synową Judy. Doszło do kazirodztwa i narodził się Peres. Myślicie, że jest to błogosławieństwo powiedzieć komuś coś takiego? Błogosławieństwem jest powiedzieć: niech twój dom będzie jak dom Racheli czy Sary. Ale dlaczego miałbyś mówić o Peresie? Wiecie, to, co wydarzyło się z Tamar i Judą, ostatecznie Juda wyznał, że Tamar była bardziej sprawiedliwa od niego. Jeżeli przeczytacie to, co jest zapisane w Księdze Rodzaju, zobaczycie, że wyznał, że była bardziej sprawiedliwa ode mnie. Była sprawiedliwa, ponieważ zobaczyła prawo pierworództwa. Miała 2 mężów. Jeden zmarł, był pierworodnym. Pan go zabił, był niegodziwym człowiekiem. Drugi, z nim także Pan się rozprawił. A następnie musiała czekać na najmłodszego. Ale Juda nie dawał jej najmłodszego. Najmłodszy już podrósł. Ona Udała, że jest prostytutką. Juda był wdowcem. Poszedł do niej. Ona nie ujawniła, że jest Tamar. Udawała zwykłą osobę. Ostatecznie powiedziano Judzie, że twoja synowa jest w ciąży, a on na to, że trzeba ją ukamienować. Przyprowadzono ją, a ona powiedziała, że zaszłam w ciążę z osobą, do której należy to i to. Laska i rzeczy, które dał jej Juda jako gwarancję, że zapłaci jej koźlątkiem. To nim wstrząsnęło i powiedział, że ona jest bardziej sprawiedliwa ode mnie. Była sprawiedliwa, ponieważ zobaczyła prawo pierworództwa, które jest Bożym błogosławieństwem. I on, Peres, jest wynikiem jej sprawiedliwego poszukiwania prawa pierworództwa. I to spowodowało, że także znaleźli się w rodowodzie Chrystusa. Więc jest to wielka rzecz, że w rodowodzie Pana mamy tych, którzy mają negatywne pochodzenie, ale byli przebojowi w tym, by zyskać Boże błogosławieństwo, by przyjąć Boże życie, by przyjąć to właściwe dziedzictwo, mimo tego, że nie mieli do tego prawa, ale byli przebojowi w wierze, by to zdobyć. Dla mnie jest to zdumiewająca historia tego, że Bóg chce zrealizować swój zamysł i osiąga go z ludźmi pełnymi determinacji, którzy chcą być z Nim jedno i przyłączają się do Niego. Mamy więc Rahab, która to zrobiła, Tamar, która chciała prawa pierworództwa, a teraz mamy Rut, która była przebojowa, by to zyskać. Co za błogosławieństwo. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, dziękujemy Ci, że w swoim miłosierdziu pozwalasz nam, którzy nie mają prawa poprzez obietnicę, przyjść do Ciebie. Pozwalasz nam teraz przez odkupienie dokonane przez Chrystusa przyjść i uwierzyć, przyjąć błogosławieństwo. Panie, daj nam takie serce, które nigdy nie odstąpi od Twojej ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że błogosławieństwem jest być w Tobie, być w życiu Kościoła. O, Panie Jezu, kochamy Cię. Obyś uczynił nas takimi, żebyśmy byli pokoleniem, które sprowadzi Cię z powrotem, które będzie miało udział w Twoim powrocie. Kochamy Cię, Panie. Amen. Okej, święci, nie wiem, czy uda Wam się podzielić z tego słowa, ale spróbujmy. Czy ktoś jest wyznaczony, by zacząć? Pomódlmy się zatem z osobą siedzącą obok, a potem możemy mieć trochę społeczności.